Dzień dobry, a moim i Państwa gościem jest profesor Witold Kulesza, prawnik Uniwersytet Łódzki, ale także jeden z twórców pierwotnego projektu ustawy o IPN, a do 2006 roku szef pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry panu redaktorowi.
Długo oczekiwana decyzja prezydenta Andrzeja Dudy zdecydował się podpisać ustawę, nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Jak powiedział, to kwestia naszej wrażliwości. Mamy prawo do obrony swoich racji, prawo do prawdy historycznej. Czy ta ustawa, czy te zapisy, ta nowelizacja przywraca rzeczywiście prawdę historyczną? Jest to podstawowe prawo do obrony narodu polskiego, jak prezydent to wskazywał?
Mam cały szereg wątpliwości co do tego, jakie dobro ma być prawem chronione przez treść przepisów karnych ustawy w znowelizowanej wersji. Usłyszałem opinie oparte na wynikach badań społeczeństwa, które w dużej części opowiada się za potrzebą ochrony naszego polskiego poczucia narodowej godności.
No właśnie, bo to chyba nie jest sprawa nowa. Te frazy polskie obrony, obozy śmierci nie pojawia się od wczoraj, nie pojawiła się razem z ustawą o IPN-ie, z nowelizacją ustawy.
Otóż w ustawie z 18 grudnia 1998 roku znalazł się przepis, którego projektu autorstwem się chlubię, krótki i w moim przekonaniu jasny, mówiący, iż podlega karze każdy, kto publicznie i wbrew faktom zaprzecza zbrodniom nazistowskim lub komunistycznym. Jeżeli zatem w uzasadnieniu nowelizacji ustawy o IPN czytam, że nowo dodany artykuł 55a ma skryminalizować, czyli zakazać pod groźbą kary,
to 3 lat więzienia, przypomnę,
używanie publicznie określeń polskie obozy koncentracyjne, polski obóz śmierci, to twierdzę, że taki przepis jest zbędny. Dlaczego? Dlatego, że w każdej tego rodzaju publicznej wypowiedzi mieści się zaprzeczanie niemieckiemu sprawstwu zbrodni dokonanych w tych obozach.
Czyli już w poprzedniej ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej tak naprawdę było zakazane.
Było i pozostaje zakazane. Wielokrotnie używałem treści owego przepisu do tego, by uzasadnić swój sprzeciw wobec używaniu takich określeń przez niemieckie gazety. Odpowiadano mi, że użycie owego sformułowania wynikało z, cytuję, pośpiechu i gorączki pracy redakcyjnej.
Czyli niechlujstwa? To bardzo dużo tego niechlujstwa, panie profesorze,
tłumaczono
było w mediach,
że określenie niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny zlokalizowany w okresie okupacji państwa polskiego na terenie pokonanej we wrześniu 1939 roku Polski jest zbyt długie, ale nigdy nie kwestionowano tego, że użycie takiego określenia jest w świetle polskiej ustawy z 1998 roku, a w szczególności w świetle jej artykułu 55 czynem zabronionym. Tak, popełniliśmy ów czyn zabroniony, ale proszę nas zrozumieć, zdarzyło nam się to nieumyślnie.
Czy w takim razie prawdziwe są słowa Jana Olszewskiego, również prawnika, byłego premiera, że ustawa jest bublem prawnym? No bo na przykład byłby problem dla sądu, teraz będzie problem dla sądu, jak postąpić, chociażby z Janem Tomaszem Grossem, który mówi, że jest naukowcem. Natomiast niektórzy publicyści, dziennikarze mówią, że nie jest naukowcem, jest paszkwilistą i trudno by było prawdopodobnie to w jakikolwiek sposób rozsądzić podług nowej ustawy. Czy Jan Olszewski ma rację, mówiąc, że jest to bubel prawny?
Spójrzmy, by znaleźć odpowiedź na treść artykułu 55a, który został skierowany decyzją prezydenta RP do Trybunału Konstytucyjnego, mającego wypowiedzieć się, czy przepis odpowiada podstawowemu postulatowi, który kierujemy pod adresem ustawodawcy, by wyraźnie, w sposób zrozumiały dla każdego, opisał to, co jest zachowaniem zabronionym przez prawo. Cytuję podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 ten, kto publicznie i wbrew faktom, tu mam satysfakcję, że ustawodawca powtarza to owe słowa kopia, z artykułu 55, przypisuje narodowi polskiemu lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie. Otóż przepis jest o tyle bublem prawnym, że nie wprowadza nowego zakazu, bo ten już zawarty został w treści artykułu 55 bez potrzeby dodatku, ale czytajmy dalej, lub w inny sposób rażąco pomniejsza zbrodnie przeciwko pokojowi ludzkości lub zbrodnie wojenne. Czym się różni mające być karalnym, rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców zbrodni od nierażącego, a więc niekaralnego pomniejszania odpowiedzialności rzeczywistych sprawców zbrodni.
W takim razie prezydent podjął błędną decyzję, pana zdaniem, w pana opinii, podpisując tą ustawę i jednocześnie ją kierując do Trybunału Konstytucyjnego. Taka formuła jest przyjęta, że już obowiązujące przepisy kieruje się do Trybunału, żeby to Trybunał wypowiedział się, czy one na pewno są zgodne z Konstytucją.
Z tego, co zrozumiałem z wypowiedzi prezydenta, treścią jego skargi do Trybunału Konstytucyjnego będzie ów artykuł 55a. Natomiast cała ustawa z wszystkimi przepisami innymi nie budzi zasadniczych wątpliwości. Wobec tego twierdzę, że jeżeli dodaje się jako cel nowelizacji ustawy ochronę dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej i narodu polskiego, to ja bym wolał, żeby celem działalności IPN było upowszechnianie wiedzy o faktach kształtującej dobre imię narodu polskiego i państwa polskiego.
A nie jest to, panie profesorze, trochę tożsame?
Czym innym jest kształtowanie dobra prawnego, a czym innym ochrona, i to pod groźbą kary kryminalnej, za wypowiedzi, które zostaną uznane za naruszające dobre imię Rzeczpospolitej Polskiej lub narodu polskiego.
Czy czasem Trybunał Konstytucyjny nie powinien zająć się również tymi zapisami dotyczącymi chociażby Ukrainy? Rada Narodowa Ukrainy oczekiwała weta od prezydenta i to było oficjalne stanowisko. Zresztą też minister spraw zagranicznych Izraela też oczekiwał weta. Tak się jednak nie stało.
Proszę pozwolić mi na zwrócenie w tym miejscu uwagi na to, że jesteśmy jedynym krajem w Europie, który rozbudowuje swoje przepisy karne mające chronić owo dobre imię narodu i państwa polskiego. Nie jest, a przynajmniej jest powszechnie znane, że w polskim kodeksie karnym mamy już artykuł 133, który mówi, kto publicznie znieważa naród lub Rzeczpospolitą Polską, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
No to jest bardzo podobny przepis, można powiedzieć.
Ale nie samo znieważanie narodu polskiego jest zakazane, albowiem w kodeksie wykroczeń czytamy w jego artykule 49, kto w miejscu publicznym demonstracyjnie okazuje lekceważenie narodowi polskiemu, Rzeczpospolitej Polskiej lub jej konstytucyjnym organom. Nie jest powszechnie znane, skąd się owe przepisy wzięły. Otóż wzięły się z ustawodawstwa z okresu II Rzeczypospolitej. Po odzyskaniu niepodległości 100 lat temu uznano i słusznie, że trzeba chronić poczucie godności polskiej narodowej i trzeba chronić państwo polskie przed znieważaniem. Pewnie dla pana redaktora będzie zaskoczeniem, tak jak było dla mnie, kiedy badałem, jak te przepisy powstały. Otóż one zostały wzięte z włoskiego kodeksu karnego z 1930 roku, zwanego faszystowskim kodeksem karnym, choć wtedy jeszcze słowo faszyzm nie miało tak zbrodniczych konotacji. Kto publicznie znieważa naród włoski, no, podlega karze.
Ale chyba nie próbuje pan porównać tego do przepisów faszystowskich i do przepisów państw ustroju jednak totalitarnego, prawda?
W żadnym razie chcę tylko powiedzieć, że jesteśmy jedynym krajem w Europie, który przewiduje odpowiedzialność karną za publiczne znieważanie narodu polskiego, za publiczne okazywanie mu lekceważenia, a teraz dodajemy również, że czynem zabronionym ma być przypisywanie narodowi polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności, także rażące w inny sposób pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców.
Ale w prawie Izraela, w przepisach obowiązujących w Izraelu, jest karane kłamstwo oświęcimskie, czyli podobne przepisy funkcjonują
do naszego artykułu 55 w wersji z ustawy z 1998 roku. Niemcy mają taki sam przepis. Natomiast rozbudowywanie o artykuł 55a ochrony, moim zdaniem ochronie powinna podlegać również pamięć kolektywna, która zapisała różne fakty, a nie tylko godność narodowa.
To jeszcze na koniec...
Czego przepis nie realizuje.
Panie profesorze, to jeszcze na koniec. Czy jest obawa teraz, że za mówienie prawdy, na przykład mówienie świadectwa o zbrodniach, które się zdarzały przecież dokonywane przez konkretnych obywateli państwa polskiego, będzie można być ukaranym?
Odpowiem panu redaktorowi, odwołując się do treści artykułu 55a, drugiego ustępu, mianowicie nie będzie się ukaranym, ustępu trzeciego, jeżeli jest się naukowcem działającym w ramach swojej naukowej twórczości lub artystą działającym w ramach swej twórczości określonej przez ustawę jako działalność artystyczną. Tylko te dwa podmioty, uczeni i artyści, są wyłączeni z działania.
Ja jak nie jestem naukowcem ani artystą, to już mogę tej karze podlegać w takim razie.
Panie redaktorze...
No chyba, żebym się uznał za artystę, ale...
Wykładnia językowa prowadzić może do takiego wniosku. Wobec tego może powiedzielibyśmy tak, że dziennikarstwo radiowe jest także sztuką, i to sztuką słowa i sztuką przekazu. Broniłbym zatem pana redaktora przed zarzutem rażącego pomniejszania odpowiedzialności rzeczywistych sprawców zbrodni przeciwko.
Ale nie byłoby oczywiście już, nie byłoby to już tak oczywiste, można powiedzieć.
A czy byśmy uzyskali wyrok uwalniający pana redaktora od odpowiedzialności karnej jako artysty słowa?
Tego nie wiadomo.
Nie mogę przesądzać.
Dziękuję bardzo. Moim i państwa gościem był profesor Witold Kulesza, prawnik Uniwersytetu Łódzkiego, do 2006 roku szef pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję pięknie.